Jest niedziela, 26 dzień listopada. Dorota Choma, witam i zapraszam na program Busola do godziny 7. Mówić będziemy o tym, co dzieje się w archidiecezji lubelskiej. Nie zabraknie oczywiście tematów ogólnopolskich. Piotr Wierzchoń dla Państwa program realizuje. W naszym dzisiejszym programie nieco więcej o uroczystości Chrystusa Króla, którą dziś przeżywamy, ale także o wyzwaniach, jakie stoją przed duszpasterzami, wyzwaniach, jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo tych można tak na oko powiedzieć, że w Kościele może zbyt wielu nie ma, ale jeżeli są, to rzeczywiście działają. O KSM-ie między innymi mówić będziemy, bo właśnie wczoraj KSM-owicze mieli swój dzień patronacki. Papież Franciszek ostatnio nakazał, aby homilie, które wygłaszają księża, były homiliami przygotowywanymi, no ale też, żeby były dostosowane do odbiorców. I o tym także aspekcie w Busoli będzie. Zapraszam do godziny 7. Na początek rozmowa z księdzem Tomaszem Gapem, rozmowa o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, o wyzwaniach, o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, ale także o przygotowaniach do synodu poświęconego właśnie ludziom młodym. Ksiądz Tomasz Gap i Tomasz Najda. Zapraszam.
Jakie są plany na nowy rok liturgiczny? Jakie będą najważniejsze wydarzenia dla młodzieży?
No przede wszystkim Kościół w Polsce ogłosił ten najbliższy rok kościelny, który rozpoczniemy w niedzielę, rokiem świętego Stanisława Kostki, a to jest dla nas bardzo ważne, bo to jest patron ludzi młodych. I Kościół w Polsce po Światowych Dniach Młodzieży pokazuje, że temat młodzieży jest dla niego ważny i z młodzieżą chcemy ten rok bardzo intensywnie przeżyć. Oczywiście w środowisku KSM-u rozpoczniemy od uroczystości patronalnej Chrystusa Króla, niedzielę. Takim dużym spotkaniem będziemy mieli galę na Katolickim Uniwersytecie, potem wspólną modlitwę w katedrze. W tym roku szykujemy się do kilku takich poważnych spotkań w naszym regionie. Pierwsza okazja do takiego spotkania dla ludzi młodych będzie 10 lutego na Mosirze, to będzie bal młodych. Dla Radia Lublin jako pierwszego zdradzę informację, że w tym roku będzie to wenecki bal młodych. Wenecki bal, gdzie będziemy mówili dużo o miłości. Będzie bardzo romantycznie. Kolejne spotkanie to oczywiście obchody Niedzieli Palmowej i Światowego Dnia Młodzieży w diecezji, a więc w piątek przed Niedzielą Palmową Droga Krzyżowa na Majdanku, która gromadzi kilka tysięcy osób. Potem w niedzielę uroczyste spotkanie z arcybiskupem. Wakacje to oczywiście czas rekolekcji oazowych, KSM-owych, harcerskich, wyjazdów. I te wakacje będziemy chcieli podsumować na spotkaniu w Garbowie, na Smalu, czyli spotkaniu młodych archidiecezji lubelskiej. Sporo wydarzeń, sporo też się dzieje w parafiach, ale ten rok ma być dla nas intensywny ze względu na to, że ma być to w Kościele w Polsce rok młodych. Oczywiście jest jeszcze jedna bardzo ważna przestrzeń tych wydarzeń, które są przed nami. Mam na myśli oczywiście sierpniową pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Z Lublina, tak jak co roku w sierpniu, wyruszy spora grupa ludzi, przede wszystkim młodych, bo to przede wszystkim młodzi, choć nie tylko, wybierają się na szlak pielgrzymi. I od ubiegłego roku tworzymy z Lublina taką specjalną młodzieżową grupę, która gromadzi ludzi z bardzo różnych wspólnot KSM-u, też oazy, harcerzy, ministrantów. I to jest grupa numer 2. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich już teraz, którzy planują może sobie już urlopy, a już pracują, albo tych, którzy studiują, żeby pomyśleli o tym, żeby wybrać się z grupą numer 2 na szlak pielgrzymi. Będzie to grupa wyjątkowa, bo specjalnie nastawiona na ludzi młodych. Będzie tam głośno, będzie radośnie i myślę, że przeżyjemy niesamowity szlak pielgrzymi. Oczywiście, to jest szlak, który jest trudny, ale to są rekolekcje w drodze i z nich zawsze wraca się bardzo przemienionym pozytywnie, zarówno od strony wiary, jak i też od strony takiej ludzkiej, bo to są też wyzwania, którym człowiek dał radę sprostać. Więc zapraszam, grupa numer 2 czeka. Tam są młodzi i zapraszają kolejnych ludzi młodych. Grupa 2 wyruszy na szlak pielgrzymi, oczywiście tak jak zawsze, 3 sierpnia, a do Częstochowy dojdziemy 14 z Bożą pomocą.
Trwają także przygotowania do Panamy 2019.
Przygotowania do Panamy 2019 obejmą też cały najbliższy rok. 8 grudnia rusza program przygotowujący młodzież w Polsce do tego spotkania. Są to cykle spotkań w parafiach, w grupach. Ten program nosi hasło Oto Ja i nawiązuje do słów Maryi przy zwiastowaniu, która mówi Oto Ja, służebnica Pańska, ale chcemy także, żeby ludzie młodzi powiedzieli w przestrzeni Kościoła, w swojej świadomej wierze. Oto ja. Jestem tutaj, jestem wierzący i chcę być z tego dumny, chcę być tego świadomy, chcę to bardzo świadomie przeżywać. Oczywiście mamy świadomość, że z Lubelszczyzny do Panamy pewnie wybierze się grupa 50, może 100 osób, jeżeli uda nam się zebrać, ale Światowe Dni Młodzieży odbywają się nie tylko w tych przestrzeniach spotkań ogólnoświatowych, ale Światowym Dniem Młodzieży jest tak naprawdę każde doświadczenie duszpasterstwa młodych. A więc każda nasza grupa przyparafialna, każde spotkanie, to są Światowe Dni Młodzieży w Pigułce. Więc my przygotowujemy się nie tylko do samego wyjazdu, ale także do tego, żeby przeżywać duszpasterstwo młodych, a więc Światowe Dni Młodzieży, które trwają od lat 80., bo wymyślił je Jan Paweł II.
W jaki sposób można wspierać te inicjatywy, niekoniecznie uczestnicząc w nich, bo także są ludzie, którzy nas słuchają, a może chcieliby pomóc, żeby jak największa grupa wyjechała do Panamy.
Tak, będziemy oczywiście organizowali masę takich zbiórek pomocy. Jeżeli ktoś tylko chce pomóc, zapraszamy do Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy ulicy Filaretów 7, przy kościele Świętego Józefa. W parafiach też będzie sporo o tym, jeszcze nie teraz, jeszcze za chwilkę, ale chcemy umożliwić jak największej ilości ludzi młodych wyjazd do Panamy. Pośród tych osób będą takie osoby, których po prostu na to nie stać. To oczywiście największym kosztem jest po prostu sam przelot. I zapraszamy, jeżeli są osoby, które chcą wesprzeć takich młodych, którzy chcą wyjechać do Panamy, albo firmy, to oczywiście Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i jego drzwi stoją otworem.
Najbliższy rok liturgiczny będzie także szczególny, dlatego że będzie synod dla młodzieży.
Synod o młodzieży, tak, to prawda. Biskupi zjadą się w październiku w Rzymie i tam będą debatowali o wierze, o powołaniu i o ludziach młodych, o tym, jakie są przestrzenie w duszpasterstwie młodzieży do ogarnięcia. To jest wyjątkowy synod, dlatego że on właściwie już trwa. Ludzie młodzi, najpierw grupy młodzieżowe, a potem pojedyncze osoby miały możliwość wypełnić taką ankietę, która docierała do Stolicy Apostolskiej i odpowiedzieć na pytania, które papież zadał ludziom młodym. Czego oczekują od Kościoła? Jakie są ich pragnienia? Jakby Kościół widzieli i ludzie młodzi bardzo ochoczo na te pytania odpowiedzieli. To wszystko jest w tej chwili w Stolicy Apostolskiej analizowane, przesyłane do Stolicy Apostolskiej, bo to z całego świata cały czas spływa i na podstawie tych odpowiedzi będzie odbywał się synod. Biskupi będą musieli odpowiedzieć na głos ludzi młodych z Kościoła. Co więcej, chcemy, aby z Polski, także z Lublina, do Rzymu wybrali się także ludzie młodzi, którzy będą towarzyszyli w Rzymie pracom synodalnym, swoją modlitwą. Będą także w Rzymie, nie będą oczywiście brali udziału w samych obradach synodu, chociaż przedstawiciele ludzi młodych też tam będą. Ale chcemy też zorganizować taką grupę, która pojedzie tam i będzie wspierała modlitwą biskupów, którzy będą obradowali o ludziach młodych. Najbardziej cieszę się tym, że biskupi będą odpowiadali na głos młodych. Przeważnie jest to tak, że czasami organizuje się spotkania, w których to biskup odpowiada na pytania ludzi młodych, dzieli się mądrością, a tutaj trochę jest tak, że to młodzież podzieliła się swoją mądrością. Papież zadał pytania, młodzież odpowiedziała, biskupi muszą coś z tym zrobić.
W takim razie czego oczekują młodzi ludzie? Tutaj może szeroko o całym świecie nie możemy powiedzieć, natomiast o młodych ludziach z Lubelszczyzny, z Polski.
To, co najbardziej przebija, to młodzież wciąż szuka otwartości Kościoła. Kościoła, który do nich wyjdzie z pewną propozycją. Myślę, że też często mają takie doświadczenie, że w niektórych parafiach spotykają się z jakimś murem, który oczywiście nie wynika ze złej woli, ale może właśnie z takiego braku otwartości i chcemy to przełamać. Chcemy pokazać też, że ludzie młodzi są potrzebni bardzo Kościołowi i tak naprawdę ludzie młodzi, ten Kościół w każdej przestrzeni parafialnej, diecezjalnej, krajowej czy też ogólnoświatowej bardzo mocno wzbogacają. Myślę, że w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży mogliśmy to bardzo mocno zobaczyć, że to jest Kościół, jakiego ludzie młodzi pragną, gdzie mogą być wolni, mogą pokazywać swoją wiarę, mogą się nią cieszyć. No to też niesamowite, że w Polsce właśnie jest taka przestrzeń wolności, w której wiarę można publicznie pokazać. I to była też taka lekcja niesamowita dla ludzi z innych krajów i zazdroszczą nam, młodym właśnie z Polski, że taka przestrzeń jest możliwa. To jest też jakieś doświadczenie polskiego Kościoła, które chcemy wnieść, a młodzież polska najbardziej chciałaby mieć takie właśnie duszpasterzy, którzy będą na nią otwarci, będą chcieli odpowiedzieć na ich oczekiwania, co jako ksiądz, powiem szczerze, nie jest takie proste. Dlatego, że młodzież jest wymagająca. To dobrze, że księża są wymagający wobec młodzieży, ale młodzież jest wymagająca w bardzo wielu przestrzeniach, wymaga nie tylko wiedzy, ale wymaga też chyba najbardziej autentyczności od księdza. I myślę, że to jest ważne, że młodzi będą obecni w Kościele i będą szli za tymi księżmi, którzy będą dla nich po prostu autentycznymi świadkami wiary. I to jest niezwykle istotne, bo jeżeli popatrzymy na ludzi młodych, to oni naprawdę nie są przeciwni Kościołowi, nawet jeżeli ich w Kościele nie ma. Oni potrzebują spotkać nie tyle nauczyciela, o tym nam mówił Jan Paweł II, co przede wszystkim świadka wiary. Kogoś, kto nie tylko będzie ich nauczał, ale kogoś, kto im pokaże, że żyje tym, czego naucza.
I gdybyśmy mogli na koniec podsumować ten rok, który będzie niedługo się kończył.
No tak, ten rok też za nami, to był rok na pewno wyjątkowy. Ja oczywiście chcę go rozszerzyć troszeczkę, dlatego że my ciągle żyjemy w takim świecie wśród ludzi młodych Kościoła, w świecie po eśdemowym, po Światowych Dniach Młodzieży. Ja miałem takie doświadczenie, że po Światowych Dniach Młodzieży to było dziwne doświadczenie, że coraz mniej osób było w przestrzeni Kościoła, ludzi młodych. Takie miałem doświadczenie, a potem okazało się, że to znowu gdzieś wystrzeliło. Znowu tych ludzi młodych jest więcej. Chyba mamy do czynienia z takim efektem troszeczkę opóźnionym w czasie. Ja się bardzo z tego cieszę, że ludzie młodzi dzięki tym pracom, które były w przestrzeni Duszpasterstwa Młodzieży, znowu się pojawiają. I ten rok to jest na pewno rok trudny dla nas, czy ten ostatnie półtorej roku to jest czas trudny, bo bardzo wymagający, ale okazało się, że rzeczywiście było warto. Kościół w Polsce pokazał się jako kościół właśnie młody i tym chcemy żyć. To chcemy jakby wziąć z tego czasu, który jest za nami i jeszcze do tego dołożyć dużo więcej. Przeżyliśmy spotkanie w Krakowie, teraz czas na Kraków w Lublinie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A skoro mowa jest o uroczystości Chrystusa Króla i sporo na ten temat także było, to teraz jeszcze kilka słów komentarza też, ale wskazań Komisji Episkopatu Polski i ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Mija rok od proklamacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Miało to miejsce w Krakowie z udziałem około 100 tysięcy osób. Księża biskupi zachęcają do włączenia się w rocznicowe obchody. Składają się one z trzech elementów. Nowenna przed uroczystością Chrystusa Króla, która rozpoczyna się 17 listopada. Następnie ogólnopolskie obchody w Krakowie-Łagiewnikach z udziałem przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, które zakończą się odnowieniem aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz odnowienie tego aktu we wszystkich kościołach i kaplicach w całej Polsce w niedzielę 26 listopada, właśnie w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jezus został ogłoszony Królem i Panem naszego życia, to znaczy, że możemy liczyć na Jego pomoc w naszej codzienności.
Teraz mam dla Państwa kilka ważnych informacji i zaproszeń, chociażby na dzisiejszy wieczór. Otóż już dziś w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach będą miały miejsce puławskie obchody stulecia zgromadzenia sióstr benedyktynek misjonarek, a centralnym punktem obchodów będzie Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika, a także koncert uwielbienia Chrystusa Króla w wykonaniu z Holi Zakonnej Benedictumus Domino. Msza święta rozpocznie się o godzinie 12.30, natomiast wcześniej będzie miało wprowadzenie w uroczystość jubileuszową, to o godzinie 12.15. Koncert uwielbienia Chrystusa Króla rozpocznie się o godzinie 15.45. Powiedzmy kilka słów więc o zgromadzeniu sióstr benedyktynek misjonarek. Duchowość wspólnoty osadzona jest na regule świętego Benedykta, fundamentem życia zakonnego jest modlitwa i praca. Od początku pielęgnowany jest także kult Najświętszego Serca Jezusowego. Główne kierunki posługi sióstr skupiają się na dzieciach pozbawionych opieki. Zgromadzenie prowadzi głównie ośrodki dla dzieci upośledzonych umysłowo, szkoły specjalne, domy dziecka oraz przedszkola. Siostry podejmują także dziś opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, a także posługę w parafiach. To wydarzenia, które będą miały miejsce dziś w Puławach od godziny 12.30. Kto z Państwa chciałby jeszcze wziąć w nich udział, to także taką możliwość ma. Także dziś o godzinie 18, tym razem w Lublinie, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a więc w kościele pobrygitkowskim, zaduszki. Koncert zespołu Inny Kwartet rozpocznie się o godzinie 18, a w programie koncertu muzyka poważna, sakralna i rozrywkowa. Msza święta o godzinie 18, po niej koncert Inny Kwartet. Jest to wydarzenie pod tytułem Zaduszki pobrygitkowskie, które odbywa się tradycyjnie w tym kościele właśnie w listopadzie. To o godzina 19, też zaproszenie dla Państwa. Tym razem zaproszenie też mamy na 28 listopada, a więc na wtorek. Zaproszenie od Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które zaprasza na comiesięczną mszę świętą w intencji beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ta msza odprawiona będzie w najbliższy wtorek o godzinie 18 w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Józefata w Lublinie przy ulicy Zielonej 3. Dziś dziś w parafiach archidiecezji lubelskiej powinniśmy usłyszeć ogłoszenie o tych, którzy zgłosili się, czy zostali zgłoszeni do rad parafialnych. To jest kolejny etap wyborów. Właśnie na 26 dzień listopada przypada ogłoszenie listy kandydatów i poinformowanie wiernych o sposobie i miejscu głosowania. Głosowanie natomiast będzie miało miejsce 3 grudnia, a wyniki poznamy 10 grudnia. To jest te najbliższe wydarzenia związane z wyborami do rad parafialnych. Warto więc dziś się przysłuchiwać temu, o czym będzie mowa w kościołach. Duszpasterstwo w środowisku młodych ludzi oraz przygotowanie do sakramentu bierzmowania to główne tematy 4. Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji, który rozpoczął się w czwartek na Jasnej Górze. Zorganizował zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji wraz z archidiecezją częstochowską i Paulinami. Przewodniczący zespołu KEP do spraw nowej ewangelizacji, metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś podkreśla, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania stwarza ogromną szansę ewangelizacyjną. Bierzmowanie jest przecież jednym z 3 sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Niczego nie zamyka, raczej wszystko otwiera w życiu wiary. Choć i tu pewnie znów wszyscy się zgodzimy, wcale nie musi tak być i w rzeczywistości naszego Kościoła często nie bywa, napisał arcybiskup Ryś.
Refleksję nad bierzmowaniem zamknęliśmy w takim prowokującym trochę tytule: matura czy inicjacja chrześcijańska. Prowokacja jest podwójna, bo matura ma przede wszystkim takie skojarzenia bardziej intelektualne, wyłącznie intelektualne. Więc pytanie, czy przygotowanie do bierzmowania ma mieć wyłącznie taki charakter poznawania wiedzy i zdawania jej następnie, i kto zdał, no to może być bierzmowany. No a po drugie, matura się raczej kojarzy wszystkim z końcem pewnego procesu, z końcem edukacji, przynajmniej na tym obowiązkowym etapie, a bierzmowanie, jak wiadomo, jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wszyscy to wiedzą. Pytanie, co z tej wiedzy praktycznie wynika. Znaczy, jakie procesy bierzmowania inicjuje w naszym życiu, w życiu tych, których prowadzimy do bierzmowania? To są bardzo ważne pytania, chcemy je sobie zadawać.
Oczywiście, jak zawsze na kongresy, oprócz wykładów czy spotkań i spotkań z wieloma mówcami z całego świata, były także wspólne rekolekcje oraz ewangelizacyjne wyjście. Tym razem do młodych częstochowskiego kościoła, dodał metropolita łódzki.
Bierzmowanie jest ogromną szansą ewangelizacyjną w kościele w Polsce. Myślę, zdajemy sobie z tego sprawę, że ciągle ogromna większość młodych ludzi przystępuje do bierzmowania. Pytanie jest, na ile te szanse wykorzystujemy.
4. Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji zatytułowany był Bierzmowanie, matura czy inicjacja chrześcijańska. I zakończy się dziś na Jasnej Górze. Dziś rozpoczyna się akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W sztabach na terenie całego kraju wolontariusze prowadzą wielką uliczną zbiórkę darów, a patronami tego wydarzenia są m.in. arcybiskup Stanisław Budzik, a także honorowy patron nad inicjatywą objęła pierwsza dama Rzeczpospolitej Agata Kornhauser-Duda. O akcji dziś na antenie Radia Lublin będzie jeszcze sporo informacji. Ja tylko Państwu przypominam o poranku, że ta akcja dziś będzie miała także miejsce. Teraz ważna informacja dla tych, którzy chcieliby się zaangażować w pomaganie. Opiekun rodzinny nie musi być sam. W ramach rozpoczętej już w październiku 14. kampanii Hospicjum to też życie, Fundacja Hospicyjna kontynuuje podjęty przed rokiem temat sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi, bliskimi, dorosłymi i dziećmi. Tak naprawdę każdy może do tej akcji się przyłączyć, może być z tymi osobami, które opiekują się niepełnosprawnymi. Jak to zrobić? Można te szczegóły znaleźć na hospicjum.pl. Warto poczytać o tej akcji i być może także próbować się w nią włączyć. Teraz teraz informacje z konferencji Episkopatu Polski. Homilie wygłaszane podczas mszy świętych powinny być każdorazowo starannie przygotowane. Papież Franciszek prosi księży o studium, modlitwę i refleksję, a także kreatywność duszpasterską. Podkreślają biskupi w najnowszych wskazaniach konferencji Episkopatu Polski dotyczących homilii mszalnej. O szczegółach teraz rzecznik konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik.
W najnowszych wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących homilii mszalnej czytamy, że homilie powinny być każdorazowo starannie przygotowane. Homilie są bardzo ważnym elementem duszpasterstwa. Pozwalają lepiej zrozumieć Słowo Boże, stanowią pomoc w życiu wielu osób w życiowych wyborach. Księża biskupi podkreślają, że homilie powinny być dostosowane do różnych grup wiernych i uwzględniać ich specyfikę. Wskazania Episkopatu przypominają, że w niedzielę i święta nakazane homilia jest obowiązkowa podczas wszystkich mszy świętych, które są sprawowane z udziałem wiernych, oraz że nie wolno jej opuszczać bez poważnej przyczyny. Nie można zaniedbać homilii dla osób niesłyszących lub słabo słyszących. W związku z tym w każdej diecezji, piszą księża biskupi, powinni być odpowiednio przygotowani duszpasterze posługujący się językiem migowym. Jeśli jest taka konieczność, można też skorzystać z pomocy tłumacza lub używać środków multimedialnych, ale powściągliwie i roztropnie. Księża biskupi przypominają, że papież Franciszek prosił duszpasterzy o studium, modlitwę, refleksję i kreatywność w głoszeniu Słowa Bożego.
Teraz w Busoli czas na najważniejsze słowa, słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy, przypomni Jarosław Zoń, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Dzisiaj przeżywamy ostatnią niedzielę roku liturgicznego, niedzielę Chrystusa Króla. I w liturgii Kościół daje nam Ewangelię, w której Chrystus mówi wprost o sądzie ostatecznym. Takie pytanie, które gdzieś chodzi mi po głowie. Czy my tak naprawdę wierzymy w sąd ostateczny? Czy my wierzymy w życie wieczne? Czy w ogóle to jest jakimś przedmiotem naszej duchowej, konkretnej refleksji? Tak patrzę na swoje życie, patrzę na świat, który wokół mnie jest, to wiecie co? My żyjemy tak, jakby to życie tutaj miało być wieczne na ziemi. Człowiek jakoś nie dokonuje tej refleksji tak na co dzień, aby zweryfikować swoje postępowanie, aby zmobilizować się do jeszcze większej miłości. Jakbym miał taką świadomość, że no, jeszcze ma czas. To jeszcze nie teraz. Jeszcze nie ten moment. I tak to odkładamy na później. I w momencie, kiedy gdzieś dochodzą do nas sytuacje, że nagle ktoś młody zginął w wypadku, nagle coś wydarzyło się na przejściu, jak jechał samochód, to czasami gdzieś dotrze do nas ta informacja, że jutro nie jest zagwarantowane dla nikogo. Że to dziś jest dla nas najważniejsze, a sąd ostateczny to będzie przede wszystkim sądem wielkiej miłości. Dobrego pasterza, który ciągle walczy o każdego z nas. Uświadamia każdemu z nas, jak ważny każdy jest w jego oczach. Bo gdyby tak nie było, nie byłoby sakramentu pokuty, nie byłoby sakramentu Eucharystii, nie byłoby tej miłości miłosiernej, która wychodzi do człowieka. I dzisiaj w tym kontekście tak mocno nam przypomina, że kiedy kiedyś my staniemy już po drugiej stronie życia, kiedy będziemy widzieli Boga twarzą w twarz, Bóg, akceptując naszą wolną wolę i z miłości do nas, dając nam tę wolną wolę, będzie akceptował nasze wybory, które dokonaliśmy tutaj na ziemi. Wybór życia z Bogiem lub jego całkowite odrzucenie. A wybór życia z Bogiem polega na miłości do drugiego człowieka. Nie da się kochać Boga, przeżywać swojej wiary bez wrażliwości na to, co dzieje się wokół mnie. Stąd ta jego dzisiejsza nauka. Byłem głodny, spragniony, przybyszem, chory w więzieniu. Czasami życie nas tak mocno doświadcza, że zamykamy się wokół siebie. Ale czy to jest droga nasza do wieczności? Bo kiedyś będzie pytanie, czy może nawet inaczej. Może kiedyś ludzie, których dzisiaj omijamy na drodze naszego życia, kiedy nie chcemy się na nich otworzyć, nie chcemy im pomóc, denerwujemy się na nich, bo nas wkurzają, to może oni nawet będą kiedyś nas sądzili z miłości. Niech ta ostatnia niedziela roku liturgicznego pomoże nam uwrażliwić nasze sumienie, po pierwsze na to, że jest życie wieczne, bo wobec śmierci każdy jest równy. A po drugie, każdy dzień to wielka szansa na to, by dzięki drugiemu człowiekowi zbawić się. Ale też poprzez drugiego człowieka, kiedy się na niego zamknę, mogę się potępić. To wszystkie nasze niesnaski, spory, relacje rodzinne, społeczne, będziemy sądzeni z miłości. Obyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, wchodząc w codzienne życie.
Czas busoli powoli dobiega końca. Życzę Państwu dobrego tygodnia pracy, dobrego odpoczynku już dzisiaj. Polecam m.in. tygodniki katolickie i w niedzieli, i w Gościu Niedzielnym mnóstwo artykułów związanych z życiem w naszej archidiecezji, ale także ważne informacje z wydarzeń, które mają miejsce na świecie czy w Polsce. Polecam Państwu te tygodniki, polecam także stronę internetową Radia Lublin. Tam na bieżąco także informacje te z Kościoła. Do usłyszenia.